Już jestem słyszalny, dziękuję. Powiem, macie wspaniałego akustyka, Radka znam z naszych kongresów i nie ukrywam, że jak pomyślałem o tym, że on tutaj będzie to obsługiwał, to ja już jestem spokojny i szczęśliwy. Pozwólcie, że przygotuję się. Jestem typem kaznodziei, który korzysta z notatek, więc będę także i dzisiaj z tego korzystał. Nie spodziewałem się, że będę w takim miejscu dzisiaj tutaj pośród was, w miejscu tak istotnego przełomu i jak tak Błażej tutaj siedział, pomyślałem sobie, Boże, jak mi tak Leszek zrobi, to ja nie mam pojęcia, co ja zrobię. Kochani, bardzo was serdecznie witam i dziękuję Błażejowi za zaproszenie, za ten transfer, za tą wymianę. Ja byłem tutaj w tej sali, ona nie jest mi obca, ale byłem raczej na takich spotkaniach konferencyjnych, nigdy na nabożeństwie i nie sądziłem, że jak będę na nabożeństwie, to od razu będę usługiwał. Ale tak Bóg chciał, skoro mnie tu sprowadził, to ma też jakiś swój cel. Służę w Oazie 21 lat, wcześniej wychowywałem się kilka lat, służymy razem z Basią. Wcześniej wychowaliśmy się krótko w Filadelfii, w Wodzisławiu Śląskim. I mniej więcej już od tego okresu towarzyszę pastorowi Leszkowi. Jego znacie, jest ewangelistą, jest misjonarzem, więc też jego służba jest często poza zborem i to miejsce staram się wypełniać od tych 20 paru lat. Od 6 lat, pół roku przed Błażejem powołano mnie na pastora pomocniczego i tą funkcję także pełnię w Oazie. A z racji tego, że mam takie powołanie bardziej duszpasterskie, przez ostatni okres czasu takie bardziej też nauczające, to po prostu jestem w zborze. Moja żona Basia służy w kościele dziecięcym, koordynuje pracę naszego kościoła dziecięcego, więc tak naprawdę powiem szczerze, tak trudno jest wyjeżdżać ze swojej społeczności, z Oazy, bo tam ciągle mamy tych ludzi, z którymi rozmawiamy, z którymi dzielimy się, których prowadzimy. Dzieciaczki, które ciągle gdzieś tam wokół nas są. I mimo, że rzadko usługuję poza naszą oazą, to dziękuję Bogu za to zaproszenie, bo po pierwsze zauważyłem, że Bóg po prostu rozciąga mnie. Nie wiem, jak was będzie rozciągał, ale mnie rozciąga. To jest zawsze troszkę takie stresujące, kiedy mówi się do społeczności, do jego dzieci, których się nie zna, bo ja nie widzę, nie obserwuję waszego życia, nie znam nauczania, które Bóg tutaj prowadzi też. Ale drugie, przyznaję, że ja też jestem SCI, bo mieszkamy w Zebrzydowicach, więc jest to bardzo bliziutko. Mimo tego, że mieszkamy w Zebrzydowicach, służę nieustannie w Oazie. Więc cieszę się, bo chcę utrzymać tą relację, chcę poznać tą waszą społeczność. Ona ma wpływ niesamowity na Zebrzydowice, na kościół naszego wspaniałego, kochanego brata Wiesława, na naszą społeczność zebrzydowicką i na to, co się dzieje wokół nas. I szczerze, jako zebrzydowiczanin od kilkunastu lat, bardzo wam dziękuję za to, co wy zrobiliście dla tej gminy, dla tej miejscowości, bo my możemy dokładać swoją cząstkę, możemy cieszyć się rozwojem tej społeczności. Tak jak wspomniałem, nie znam tematów, nie obserwuję was. Nie wiem, co rozwijacie w nauczaniu, w którym kierunku idziecie, ale ufam, że skoro Duch Święty mnie tutaj poprowadził, to albo będę potwierdzał coś, co u was było nauczane, albo po prostu coś rozciągnę, albo będzie to jakiś proces nauczania uzupełniającego. Nie chcę mówić sam z siebie. Ja jestem gaduła generalnie. Spytałem się tutaj wcześniej Błażeja, jaka jest u was kultura. Mówi, słuchaj, będzie pół godziny, będzie dobrze, dwa razy dłużej też wytrzymają. Nie chcę przesadzać tutaj. Dlatego pozwólcie, że pomodlę się krótko. tato, jeżeli tego chciałeś, abym tutaj był i uwolnił Twoje słowo, to jestem tutaj do Twojej dyspozycji. Jezu, dziękuję Tobie za to życie, które Ty we mnie masz. I chcę, abyś użył moich ust, moich myśli i abyś uwolnił to słowo, życie, które Ty dajesz, Panie. Duchu Święty, bez Ciebie nie chcę się tutaj poruszać, więc po pierwsze kontroluj, abym używał prawidłowego źródła, a po drugie proszę Ciebie, abyś prowadził tu obecnych. Jeżeli chcesz przemówić do moich braci i sióstr tutaj na tym miejscu, do swoich synów i córek, Panie, to czyń to w ich sercu. Nie tylko, aby była wiedza, ale aby było poznanie Ciebie, głębokie poznanie Ciebie. Składam to w Twoje ręce, ten czas i to miejsce oddaję w Twoje ręce. Amen. Amen. Chcę mówić do Was w temacie, który ja bardzo intensywnie od kilku lat przepracowuję dla swojego życia, w swoim życiu i dla Oazy. I jest to temat także wiodący w moich warsztatach, w nauczaniu, w służbie, którą realizuję w Oazie. Uzupełniamy się w ten sposób z naszym pastorem Leszkiem, ponieważ jak wiecie, on jest ten gorący, który rozpala, idzie w kierunku ewangelizacji, przebudzenia. Ja staram się być obok niego towarzyszem, który troszczy się i pilnuje, aby wzrost duchowy i rozwój był równoległy, równomierny i abyśmy potrafili przyjąć tych, których Bóg zamierzył przydać także i do naszej społeczności. Więc będzie to temat procesu wzrastania i dojrzewania w Chrystusie. Przesłanie nazwałem Daj się przemieniać. I powiem, chyba dobrze trafiłem, bo u was są zmiany. Więc może nie akurat o takich przemianach mówię, bo to jest też proces, który, tak jak tutaj pastor Janusz wspomniał, trwa już jakiś okres czasu. I wy już dochodzicie do tego momentu, w którym w pewnej dojrzałości i poznaniu będziecie mogli podejmować decyzje. Ale zanim ja wejdę w ten temat głębiej, chciałbym położyć pewne podstawy. Dla mnie one są istotne, dlatego że nie zaczynając od tych podstaw, nie będę miał czego się uchwycić, mówiąc o wzrastaniu i o dojrzewaniu. Apostoł Paweł, pisząc pierwszy list do Koryntian, pod koniec tego listu, dopiero w 15 rozdziale, i to jest bardzo ciekawe, zaczyna przypominać swoim słuchaczom definiować Ewangelię, definiować dobrą nowinę. I pisze tak. Przeczytam pierwszy werset i później trzeci i czwarty. Chcę wam też, bracia, przypomnieć dobrą nowinę, którą wam głosiłem, którą przyjęliście i na gruncie której stoicie. I później w trzecim i czwartym wersecie apostoł Paweł dopowiada, jakby definiuje, co ma na myśli, mówiąc dobra nowina. Przekazałem wam bowiem przede wszystkim to, co sam przejąłem. I to już jest niesamowite. To już jest ta zmiana, która się w nim dokonała. Po pierwsze, że Chrystus umarł za nasze grzechy według pism. Że został pogrzebany i że trzeciego dnia zmartwychwstał według pism. Pytanie brzmi, bo kiedy w naszej kulturze mówimy o śmierci, mówimy o pogrzebie, mówimy o zmartwychwstaniu, to nie jest to temat zbytnio miły dla duszy, dla naszego ucha. Pytanie więc brzmi, co określa ta dobra nowina i dlaczego ona jest dobra dla nas? Po pierwsze, apostoł Paweł mówi, Chrystus umarł. I jesteśmy tego świadomi i śpiewaliśmy to także dzisiaj tutaj, że Chrystus umarł za nasze grzechy. Czyli pomimo tego, że to my zgrzeszyliśmy i że to nam zdarzają się upadki, to my zasłużyliśmy na karę za te grzechy. Zasłużyliśmy na śmierć i oddzielenie od Boga, a jednak to Jezus umarł za nasze winy. Gdy biblijnie zgłębimy nauczanie w tym temacie, poznamy, że Jezus umarł zamiast nas. I wiecie, my nie musimy już umierać z powodu naszych grzechów. Musimy też tutaj rozróżnić śmierć duchową, czyli wieczne oddzielenie od Boga, i śmierć fizyczną, czyli zakończenie naszej egzystencji w tym naszym kombinezonie, w naszym ciele, lub jak to nazywa apostoł Paweł, w naszym namiocie. Chrystus umarł więc za nasze grzechy i uratował nas przed śmiercią wieczną, śmiercią duchową, wiecznym oddzieleniem od Boga. Wiecie, jest tutaj taki krótki dopisek w tym fragmencie, według pism. Ale on daje nam pewność, że ta zastępcza śmierć Jezusa to nie był wynik jakichś niekontrolowanych emocji Żydów czy Rzymian, ale to był Boży plan. To był Boży plan, bo zostało to już wcześniej zapisane na kartach Bożego Słowa. Śmierć Jezusa była więc sprawą uzgodnioną pomiędzy Ojcem, Jego Synem i Duchem Świętym. Ta śmierć była okropna dla Jezusa. Nie możemy jej niwelować do czegoś, co jest tylko dla nas jakimś słowem, jakąś wiadomością, bo rzeczywiście na taki krótki czas, ze względu na nasz grzech, który był w Jezusie, było to oddzielenie Jezusa od Ojca. Jezus nigdy nie chciał, żebyśmy my tego oddzielenia doświadczali. Bóg uznał, że ta cena zapłacona przez Jego Syna jest tego warta, abym ja i ty, abyśmy razem mogli poznać tego, który jest życiem. Żebyśmy mogli poznać życie, abyśmy mogli poznać, kim jest Ojciec, nasz Tato w niebie. Po drugie, apostoł Paweł mówi, Chrystus został pogrzebany. Z czym zazwyczaj kojarzy nam się pogrzeb? To jakby pożegnanie, zakończenie, jakby ostateczne potwierdzenie straty. Jesteśmy świadomi, że nasze ciało ostatecznie po pogrzebie zamienia się w popiół, czyli wraca do naszej pierwotnej ziemskiej postaci. Coś się kończy. I pogrzeb jest jakby świadectwem tego. Więc czytając słowa, Chrystus został pogrzebany, ciężko jest odnaleźć w tej informacji jakiegoś elementu dobrej nowiny. Ale cała treść tej wiadomości jest ukryta w tajemnicy, że Chrystus został pogrzebany razem z nami. Z naszym starym sposobem życia, z naszą cielesnością i z naszym grzechem. Ten pogrzeb więc zwiastuje nie zakończenie Chrystusa, ale zakończenie tego, co nas oddzielało od Boga. Czyli my w Chrystusie, według słowa, przeszliśmy już pogrzeb. Jako świadomi chrześcijanie, zgodnie z Bożym Słowem, dajemy tego wyraz. Dajemy temu świadectwo w bardzo, powiedziałbym, świąteczny, czasami nawet i przyjemny dla nas sposób, podczas chrztu, poprzez zanurzenie w wodzie. Ufam, że większość z was mogła tego doświadczyć. Coś nieprzeciętnego, kiedy możemy dać świadectwo tego, naprawdę umarłem. Wierzę Tobie, Jezu, że Ty to wykonałeś. Słowa Chrystus został pogrzebany wskazują też nam na pewną Bożą koncepcję, na pewną drogę prowadzenia człowieka, której naucza także Chrystus. Aby życie mogło być pomnożone i rozwijać się, coś, co je ogranicza, musi być uśmiercone i pogrzebane. Pamiętacie, w 12 rozdziale Ewangelii Jana Jezus mówił o ziarnie, które musi zostać pogrzebane, musi zostać być zakończone, musi być stracone, aby mogło w przyszłości wydać nowy. Tam Pan Jezus jasno wspomina obfity plon i słyszymy z innej przypowieści, Jezus mówił, to ma być plon 30, 60 bądź stukrotny. Kochani, bo życie nie jest w skorupce ziarna, ale jest w jego zarodku. To życie musi być uwolnione z tego ziarna, aby mogło wydać ten plon. I wiecie, nie inaczej jest z nami. Gdy doświadczamy opamiętania, gdy przychodzi ten moment, że decydujemy się iść za Jezusem, zgodnie z obietnicą Boga otrzymujemy nowego ducha, otrzymujemy nowe serce, otrzymujemy nawet umysł Chrystusa, ale ciągle funkcjonuje w nas cały system, który pozwalał nam wcześniej żyć bez Boga. Pozwalał nam żyć bez Jego prowadzenia. Umieliśmy to. Tam są nasze reakcje, tam są nasze wszystkie systemy obronne, tam są różnego typu nasze nawyki, nasze różnego typu schematy myślenia i to jest jakby skorupa wokół naszego ducha, wokół naszego nowego ducha. I wiecie, i to wszystko zewnętrzne musi obumrzeć, aby nasz nowy duch mógł manifestować życie Jezusa. Mógł to życie Jezusa przez nas przekazać na zewnątrz. Więc pogrzeb już się odbył. Jezus został pogrzebany wraz właśnie z całą naszą skorupką, ale ja potrzebuję uchwycić to przez wiarę i zacząć żyć dobrą nowiną. Dlatego pogrzeb jest dobrą nowiną. Po trzecie, Chrystus zmartwychwstał, a to oznacza, że On pokonał moc śmierci. Wiecie, jeżeli umiera ktoś, a potem zostaje pogrzebany, to wiecie, to coś się kończy. Wydaje się, że nie zostaje nic. Może jakieś wspomnienie, które po pewnym czasie także umyka. Wydaje się, jakby tam była dalej pustka. Jezus jednak objawia swoją moc i pokazuje, że życie może powstać na nowo. Że życie jest życiem. Śmierć i grzech mówi do człowieka i widzimy to na zewnątrz. Nie ma przyszłości, jest tylko teraz. Nie miej nadziei, bo jak teraz nie skorzystasz z przyjemności, to później już jej nie dostaniesz. Szatan próbuje wmówić ludziom wokół nas, że po śmierci fizycznej jest pustka dla każdego naszego pragnienia. Wiecie, niesamowite jest to, co odkrywam, że moje pragnienia stworzył Bóg we mnie. To nie jest tak, że ja stoję w całkowicie opozycji do Boga. Moje metody spełnienia tych pragnień stoją w opozycji do Boga, ale nie same pragnienia. Bóg je włożył w ciebie, we mnie. Jezus poprzez zmartwychwstanie łamie to diabelskie kłamstwo i mówi, że On zniszczył to stare. On stworzył nowe i On zaprasza mnie teraz do swojego życia, do tego życia, którym On chce żyć przez nas. Zmartwychwstanie Jezusa jest potężną manifestacją Jego mocy, Jego władzy, manifestacją duchowej rzeczywistości, manifestacją w końcu życia. Wiecie, ja tak często skupiałem się na dobru, a tu okazało się, że nie chodzi o dobro. Chodzi o życie. Chodzi o życie. A życie to nie jest to, co my czasami uznajemy za życie. Życie to osoba. Osoba, która żyje przez nas i w nas. Pogrzeb, śmierć i zmartwychwstanie zmieniło absolutnie wszystko w duchowym wymiarze. Ten moment, ta chwila na Golgocie, to nie jest tylko moment historyczny, to jest moment absolutnej przemiany. Tak jak na pewno będzie dla was pewnym momentem przemiany przejęcie pastorowania z Janusza na Błażeja, tak w życiu duchowym, w duchowej rzeczywistości wszystkie rzeczy absolutnie się zmieniły od momentu, kiedy zaistniała śmierć, pogrzeb i zmartwychwstanie. I dziś można odważnie i pewnie stwierdzić, że to dzieło Jezusa było absolutnie wystarczające. To słowo jest ważne. Wystarczające do tego, aby wszystko w naszym życiu stało się inne. W chrześcijaństwie możemy skupić się na wielu bardzo ważnych, podkreślam, aspektach. na Bożym prowadzeniu, na Bożej obecności, na Bożym namaszczeniu, na Duchu Świętym, na miłości, w końcu na rzeczach praktycznych, takich jak pomoc ludziom, na duchowej walce, na modlitwie. To jednak mimo tych wszystkich ważnych tematów, centralnym wydarzeniem, w którym źródło dla nas mają wszystkie te bardzo ważne aspekty i wszystkie te czynności, jest śmierć, pogrzeb i zmartwychwstanie Jezusa. Jeżeli my te rzeczy będziemy robili w oddzieleniu od tego dzieła, to zaczynamy wchodzić we własną cielesność. Zaczynamy wchodzić we własne metody. Dlatego tak istotne jest przychodzić pod krzyż Jezusa, gdzie Bóg objawia swoją moc. Często ją nazywamy mocą krzyża. Dlatego Paweł też pisze w wydarzeniach z Golgoty o tych wydarzeniach jako o dobrej nowinie, mimo tego, że gdybyśmy tak rozmawiali na ulicy z człowiekiem o śmierci, o pogrzebie, no nikt w tym nie będzie widział żadnej dobrej nowiny. Paweł to widzi. A w swoich listach nauczających odnajduje też wartość w Chrystusie ukrzyżowanym. Pamiętacie? List do Koryntian, list do Galacjan. Widzę, jak wiele rzeczy Jezus dla mnie zwyciężył na krzyżu, tak jak i dla was. Świadomość, że Jezus pokonał śmierć, pokonał przekleństwo, któremu podlegałem, pokonał moc grzechu, któremu ulegałem i chorób, które mnie dotykały, zapłacił mój dług, pokonał szatana, pokonał demony, pokonał świat, wypełnił prawo i w końcu uśmiercił mojego starego człowieka i dał mi tożsamość syna. Wiecie, za każdym razem, kiedy o tym myślę, to wyzwala we mnie to, co widzicie, jakiś rodzaj ekscytacji. Ciężko mi jest nawet ustać. Po prostu Bogu jestem wdzięczny. Jak jestem wdzięczny Jezusowi, że ja nie muszę już z tym walczyć w swoim życiu, że On zrobił to dla mnie, dla ciebie. Ojciec już nie kojarzy mi się z dyscyplinującym sędzią, ale z kochającym mnie tatusiem. Na samą myśl, że On przewidział te wszystkie moje upadki, odejścia, moją samowolę, moją niezależność i uznał, synu, chcę, aby ta cena za niego została zapłacona. Bo nie wyobrażam sobie swojej przyszłości bez Niego. Bo nie wyobrażam sobie, żeby Jego egzystencja na ziemi była bez mojej obecności w Nim. Nie wyobrażam sobie, żebym nie mógł Go używać wtedy, kiedy Go tutaj sprowadzę na ziemię. Jezus uczynił mnie i ciebie świętym. Uczynił mnie i ciebie świątynią. Wiecie, jest niesamowite, w jaki sposób my podchodzimy do świątyni. Wiecie, jest w tym miejscu, czy ogólnie, jakkolwiek, w jakim miejscu nie jesteśmy. Zawsze, kiedy wiemy o tym, że to pomieszczenie jest świątynią, jest pewien odruch czci w tym miejscu, szacunku. To jest niesamowite, że Jezus uczynił nas świątynią. Wypełnił nas Duchem Świętym. On mieszka w nas, żyje w nas. Uczynił nas akceptowalnymi dla Ojca. Krzyż więc to miejsce, gdzie Bóg usunął wszystko, co nas ograniczało i oddzielało od Niego, od Jego też pragnień. On nie chce, abyśmy myśleli, że my musimy przed Nim sobie zasłużyć na Jego miłość, na Jego akceptację, na Jego obfitość, na Jego pomoc, na Jego Ducha Świętego, na Jego dary. Jezus, jak słyszeliśmy, za to zapłacił. Śpiewaliśmy to. Jego pragnieniem jest, abyśmy nauczyli się żyć życiem, które On nam daje. Które nam daje w Jezusie i przez Jezusa. Dlatego też pierwszym krokiem człowieka, który usłyszy dobrą nowinę, który uwierzy, że Jezus umarł, że żyje, który doświadczy Jego miłości, jest oddanie Jemu życia, jest poddanie się Jego prowadzeniu. Robimy to w różny sposób. Czasami właśnie podczas takich okoliczności prosimy o powtarzanie jakiejś modlitwy, czasami na ewangelizacjach stoimy obok człowieka i też go prowadzimy w modlitwie, ale czasami są osoby, które przeżywały to pierwsze spotkanie z Jezusem bardzo osobiście, w uniżeniu, gdzieś w swojej komorze, gdzieś w miejscu, w którym Bóg zdecydował objawić swoją miłość i pokazać: dziecko, masz zły obraz mnie, ja ciebie po prostu kocham. Ale wiecie, to jest dopiero początek. To jest jakby wejście przez drzwi. Ten blask nas bije. Wtedy często doświadczamy uwolnienia od nałogów, uwolnienia od jakichś złych zachowań, od lęków, od chorób. Przychodzi przekonanie o zbawieniu, o Bożej miłości. A to dopiero początek duchowego życia. Wejście przez drzwi. A potem zaczyna się proces. Proces dojrzewania i poznawanie, na czym polega życie syna i córki ojca. Wiecie, nie doceniałem tego przez wiele, wiele lat, będąc wierzącą osobą, że dojrzewanie to nowa konfrontacja. Dopiero co uwierzyliśmy, że stary człowiek umarł, a jednak okazuje się zbyt często, że jego zachowanie widzimy ciągle w sobie. Wiecie, jednym z głównych problemów dojrzewających chrześcijan jest, jak już wspomniałem wcześniej, nasz sposób myślenia, ukształtowany zanim my poddaliśmy nasze życie Jezusowi. Musieliśmy przecież sobie jakoś radzić. Wchodząc w relacje z Bogiem, zaczynamy więc dotykać duchowego życia, a tam wszystkie decyzje dotyczące Bożego stosunku do nas, tak jak czytaliśmy tutaj, zapadły już wcześniej. Zapadły na Golgocie. Pan Jezus potwierdził, wykonało się. One zostały tam zapłacone. Tam umarliśmy z Nim. Tam zostały nam przebaczone grzechy. Tam zrodził nas Jezus na nowo. Tam uzyskaliśmy akceptację i świętość. Natomiast nam, jako nowo wierzącym, wydaje się, że wzorem sposobu myślenia i życia na ziemi Boże decyzje dopiero zostaną podjęte na podstawie naszego działania. I w taki sposób często wchodzimy w chrześcijaństwo. List do Efezjan, 2:10, to jeden z tych wersetów, który dokonał zmiany i zburzył moje wyobrażenia, jak mam myśleć i jak działać. I muszę się wam szczerze przyznać, że nie zrobił tego dawno. Zrobił to zaledwie kilka lat temu. Nigdy nie patrzałem na to z tej perspektywy. Przeczytajmy. Paweł pisze: jesteśmy Jego dziełem. Zostaliśmy stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych czynów. Bóg przygotował je już wcześniej, by były treścią naszego życia. W przekładzie dynamicznym, który też tutaj wam udostępniłem, z języka greckiego tą treść przeczytamy w następujący. Jednak nie na tym kończy się Boży plan zbawienia, czyli nie na tym polega wejście do Bożego Królestwa. Najwyższy pragnie, abyśmy, będąc już nowym stworzeniem w Chrystusie Jezusie, pełnili Jego wolę, realizując dobre dzieła, które On sam wcześniej zaplanował dla nas do wykonania. Wiecie, czyli Bóg w swojej doskonałości zaplanował dla nas każde wydarzenie, każdego dnia, w każdej chwili, w każdym miejscu z określonym skutkiem. On nie chce, abyśmy my zgadywali, czego On od nas chce, ale abyśmy przyjęli Jego zaproszenie, zaproszenie, które dostajemy przez Ducha Świętego i podążali za Jego prowadzeniem. Ponieważ Bóg jednak zdawał sobie sprawę z tego, że my mamy wolną wolę, która może nas prowadzić do innych rozwiązań, do różnych rozwiązań. Na krzyżu zadbał, żeby usunąć wszystko, co by nas ograniczało, abyśmy tą wolę poddali Jemu. Jesteśmy więc tak naprawdę według Bożego Słowa przygotowani, żeby żyć w taki sposób, jak Bóg dla nas przygotował, o czym pisał Paweł w liście do Efezjan. I czytamy w liście do Filipian, 2:13. Będę to czytał akurat z przekładu też dynamicznego. Bóg bowiem jest tym, który działa w nas, jeżeli mu pozwalamy. To on wzbudza w was i chęć, i zdolność realizowania tego, w czym on ma upodobanie. Zwróćcie uwagę, że Bóg wzbudza chęć i wzbudza zdolność, ale pozostaje mi dalej decyzja. To ja moją wolą podejmuję decyzję. Wiecie, Bóg szanuje tą wolę. Dlatego też przez inny fragment Bożego Słowa, przez apostoła Pawła kieruje do nas słowa następujące, list do Rzymian, 12:2. W żadnym wypadku nie naśladujcie świata, który was otacza, lecz pozwólcie, aby Słowo Najwyższego przemieniało wasz sposób myślenia na nowy, tak abyście mieli zdolność rozpoznawania, co jest wolą Boga, a szczególnie tego, co jest dobre, co Bogu miłe i co doskonałe. Widzę, że mamy przekład z Nowego Przymierza. W Efezjan, 4:22-24 czytamy: wiecie, że macie zedrzeć z siebie starego człowieka, który hołdował dawnemu sposobowi życia i którego niszczyły zwodnicze żądze. Zamiast tego macie poddawać się odnowie w duchu waszego umysłu i oblec się w nowego człowieka, stworzonego według Boga w sprawiedliwości i świętości prawdy. Poddawać się odnowie naszego umysłu. To jest właśnie proces zmiany naszego myślenia, w którym to Duch Święty uczy nas, gdzie jest źródło informacji dla nas. Jak rozumieć okoliczności, w których jesteśmy. I jak reagować na te okoliczności. Bo wiecie, zmiana myślenia nie przychodzi tylko od samego myślenia, ale poprzez myślenie przychodzi zmiana naszego reagowania. Efektem, jak czytamy, jest przyobleczenie w naturę nowego człowieka, w naturę Chrystusa w nas. Bóg zachęca nas do tego procesu, zaprasza nas do zmian, które On osobiście chce przeprowadzić w naszym życiu. Robi to przez Ducha Świętego. Ja mogę mu być jedynie wdzięczny za to, że on jest tak delikatny w tym, co on robi. W jaki sposób przemiana myślenia pomaga nam w dzisiejszym czasie, w teraźniejszym życiu? Dlaczego ta przemiana jest nam potrzebna? Wiecie, my nie lubimy zmian. Człowiek w swojej naturze ludzkiej nie lubi zmian, a jednak ona jest niezbędna. Duch Święty pokazał mi kilka tych przestrzeni, które sam przepracowuję w swoim życiu, które są dla mnie istotne, za którymi też podążam i tym będę chciał się z wami podzielić. Po pierwsze, przemiana naszego myślenia potrzebna jest nam po to, abyśmy przestali żyć w sposób, jakbyśmy mieli jakoś dobrnąć do końca tego fizycznego świata. Bóg chce, abyśmy zaczęli żyć świadomie życiem wiecznym. W taki sposób jak Jezus, który był świadomy, że to fizyczne życie jest tylko małym fragmentem całości. Wiecie, taki sposób spojrzenia na życie sprawia, że wszelkie niesprzyjające okoliczności, nawet te najtrudniejsze, których nie zawsze zrozumiemy, nie mamy odpowiedzi do końca, nie są w stanie zgasić naszej radości z życia, które otrzymaliśmy i z życia, które czeka nas w obecności Ojca, w obecności naszego Zbawiciela. Doświadczamy wtedy, tutaj na ziemi, już życia Królestwa Bożego. Dla mnie jest to fantastyczne, że ja nie muszę czekać na koniec mojego fizycznego życia, żeby móc żyć w Królestwie Bożym, ale mogę tego życia doświadczać tu. Życia Królestwa. Pamiętacie ten fragment, kiedy Jezusa po Jego krótkim kazaniu w Nazarecie, po jego przeczytaniu słowa, chcieli zrzucić ze skały. Wiecie, to było niemożliwe z jednego powodu. Bo Jezus wiedział, że Bóg ma dla niego plan. Że jest jeszcze dalsza część tego, co jest przed nim. Dlatego on mógł swobodnie przejść obok swoich oprawców. Pamiętacie też reakcję Szczepana wtedy, kiedy go kamieniowano. On widział więcej niż pozostali uczestnicy tego wydarzenia. I dla Jezusa w tamtym momencie, kiedy go szarpano i próbowano zrzucić, i dla Szczepana, kiedy go kamieniowano, to nie był koniec. On wiedział, że jest dalsza część. Oni widzieli dalszą część. Oni patrzyli świadomie, zdecydowanie dalej niż tylko w tej perspektywie cierpienia i trudnych okoliczności dzisiejszego dnia. Po drugie, przemiana umysłu jest wyrazem naszej dojrzałości w Chrystusie, to znaczy poznania natury Boga, sposobu Jego prowadzenia, jakie są Jego intencje, jaki jest Jego cel. Nasza wiara opiera się na poznaniu Boga. On jest obiektem naszej wiary. My poznajemy nie tylko Słowo Boga, kochamy je, ale przez to Słowo my poznajemy właściciela tych słów. Poznajemy, kim On jest. Kiedy Go znamy, wiecie, z zupełnie innym nastawieniem ustosunkowujemy się do tych słów. Podchodzimy do realizacji Jego słów. Bo Ojciec, bo Jego Syn Jezus jest nam bliski. Dlatego Jego Słowo jest nam bliskie. Dlatego nie potrafimy ignorować Jego Słowa, przechodzić obojętnie obok tych słów. I wtedy On poprzez to Słowo może nas zmieniać. Może zmieniać wszystko tak, jak On uważa za konieczne. Nie zawsze tak, jak my uważamy. Właśnie w taki sposób żył Jezus. A potem także w służbie Kościoła widzimy w Dziejach Apostolskich, w listach Jego uczniowie. Oni pozwolili Duchowi Świętemu na prowadzenie siebie. Po trzecie, przemiana myślenia sprawia, że rozpoznajemy mechanizmy działające na ludzi w świecie duchowym i te w świecie fizycznym. Umiemy je rozróżnić. W biblijnym języku powiedzielibyśmy, że rozpoznajemy, czy korzystamy z drzewa poznania dobra i zła, czy z drzewa życia. Wiecie, my dojrzewamy i widzimy, że dobro jest też na tym drzewie, na którym Bóg zabronił spożywać owocu Adamowi. Tam też jest dobro. Ludzie na zewnątrz stamtąd czerpią dobro, ale tam dobru towarzyszy zło. Nie chodzi o dobro, chodzi o życie. I my w tym sposobie dojrzewania doświadczamy życia. Pisze o tym szczegółowo apostoł Paweł, Piotr, Jakub w swoich listach. Gdy my rozpoznamy te mechanizmy, kiedy będziemy wiedzieć, jakimi mechanizmami posługuje się świat fizyczny, a jakimi mechanizmami posługuje się Bóg w świecie duchowym, przestajemy korzystać z tych cielesnych, fizycznych, a zaczynamy używać tych duchowych i ta osoba jest rozpoznawalna. Objawienie tej osoby jest widoczne dla ludzi na zewnątrz. Po czwarte, przemiana powoduje, że przestajemy zaspokajać swoją potrzebę akceptacji, docenienia, zauważenia, zaspokojenia od innych ludzi. Bo kiedy dojrzewamy i kiedy znamy moc krzyża, kiedy wiemy, co w sobie ma dzieło Chrystusa tam na Golgocie, kiedy wiemy, że to dotyczy do nas, to dostrzegamy, że w duchowym wymiarze wszystkie potrzeby moje zostały zaspokojone. Zostało wykonane pełne dzieło uwolnienia i dzieło miłości, akceptacji do mnie. Jezus to zrobił na krzyżu Golgoty. Wiecie, to znowu ma wpływ na to, że przestajemy uzależniać ludzi swoimi oczekiwaniami i być też zależnym od oczekiwań ludzi. Bo masz wtedy poznanie i zrozumienie, że ten człowiek, który jest obok ciebie, jest też tylko człowiekiem ze swoimi deficytami, brakami, ze swoimi ograniczeniami. Jest jak worek z dziurą i tylko Bóg, jako nasz stworzyciel, twórca i projektant jest w stanie zaspokoić każdą twoją potrzebę. Po piąte, przemiana umysłu w naszym życiu sprawia, że obraz Boga nie jest zależny od okoliczności, przez które przechodzimy. Na przykład, gdy okoliczności nam sprzyjają, Bóg jest wtedy dla nas dobry, mówimy, że jest łaskawy, a w ogóle jest super, jest Bogiem cudów i to krzyczymy, a gdy okoliczności nie są dla nas sprzyjające, zaczynamy wątpić w Jego przychylność, w Jego moc, w Jego obecność, w Jego bliskość, w Jego miłość, w Jego akceptację, wątpić w łaskę. A czasami, i wiecie, to jest bolesne, kiedy doświadczam tego wśród ludzi wierzących, żyjących wiele, wiele lat, którzy przechodzą przez jakieś tam trudne okoliczności. Oni zaczynają wątpić w istnienie Jego. Gdy poznajemy naturę Boga, poznajemy, kim On naprawdę jest. Jaki On jest, staje się dla nas ważne trwanie w Nim. Bycie w bliskości z Nim, a nie to, czy to jest dla mnie wygodne, czy to jest dla mnie sprzyjające. Wiecie, to jest zupełnie inna perspektywa. Ja żyję świadomością, że On zawsze wie, w jaki sposób moje serce wypełnić szczęściem i zaplanował to dużo wcześniej. On wie, jak to zrobić. Może nie takimi metodami, jakimi ja sobie wybieram. Chciałbym na koniec podzielić się z wami postawą Pawła, o której czytamy w Dziejach Apostolskich w 27 rozdziale. Od 29 do 37 wersetu nie będziemy czytać wszystkich, przeczytam tylko urywki, ale przypomnę, że chodzi tutaj o tą sytuację, w której Paweł już w tym końcowym swoim etapie ma być dotransportowany do Rzymu i płynie statkiem z obstawą żołnierzy i przyszedł sztorm, przyszły trudne okoliczności. I czytamy, zrodziła się zatem obawa, że możemy wpaść na skały, a gdy żeglarze próbowali uciec ze statku i spuścili na morze łódź ratunkową pod pozorem, że chcą opuścić kotwicę od strony dziobu, ja bym chciał pokazać tą sytuację. Czyli widzimy niesprzyjające okoliczności, widzimy strach, widzimy nawet panikę i próbę ratunku o własnych siłach. Bo ludzie, jak nie znają Boga, to mają tylko własne siły. Jak nie słyszą Go, mają tylko siebie. I wtedy Paweł powiedział setnikowi oraz żołnierzom, jeśli ci ludzie nie pozostaną na statku, wy nie zdołacie się ocalić. Wiecie, rzeczywistość jest tak nadzwyczajna, bo więzień doradza dowódcy, co mają zrobić. Więzień doradza swoim strażnikom, jak uratować mają swoje życie. Więzień. Wtedy żołnierze odcięli liny łodzi ratunkowej i pozwolili jej spaść. Zobaczcie, jaki autorytet miał Paweł w tym wymiarze nawet ludzkim, nie tylko duchowym. Czyli żołnierze odcięli sobie już koło ratunkowe. Paweł zaś zachęcał wszystkich do posiłku. Mówi, dziś 14 dzień zauważył, jak czekacie zmartwieni i nic nie jecie. Wiecie, możemy sobie tylko wyobrazić, w jakim stanie, w jakich emocjach była ta grupa mężczyzn. Ale Paweł dalej mówi, jakby kompletnie był z innej planety w tym miejscu. Dlatego zachęcam, posilcie się. To wam pomoże ocaleć, bo nikomu z was nawet włos głowy nie spadnie. Po tych słowach wziął chleb, podziękował Bogu wobec wszystkich, złamał i zaczął jeść. Wiecie, Paweł to, w co uwierzył, to, co usłyszył, przerobił na swoje działanie, niezależnie od tych wszystkich okoliczności, którymi poddani byli wszyscy pozostali ludzie. Po takim pocieszeniu, czytamy dalej, wszyscy inni też zabrali się do jedzenia, a było nas na statku 276 osób. Kochani, ja tam widzę 275 spanikowanych mężczyzn widzących koniec i jednego dojrzałego syna. Jednego dojrzałego syna uwięzionego, któremu nie zakneblowano ust. Ale on znał Ojca. On poznał go i w nim trwał, tam, w tym miejscu, z tymi wszystkimi swoimi ograniczeniami. Ale wiecie, ale to oni dzięki niemu zostali uratowani. Czy widzimy już ten inny sposób myślenia i to, w jaki sposób Bóg wytrenował Pawła? Sztorm przecież dalej był, panika i emocje tych ludzi dalej tam były, ale był też Bóg, który był ciągle wierny. Właśnie dlatego Bóg dał ci takie otoczenie, czasami takie okoliczności, przez które ciebie przeprowadza i pragnie zmiany twojego myślenia. Pragnie w każdej sytuacji, w której jesteś, pokazywać ci inną perspektywę, perspektywę nieba. I powiem słowami listu do Rzymian 8:19. Bo stworzenie, bo ludzie twojego otoczenia oczekują objawienia synów Bożych. Jest coś więcej od słowa wiem o Bogu. To słowo doświadczyłem go. Znam go. Nie bójmy się więc śmierci naszej skorupki. Manifestacji, ta manifestacja naszego zarodka, naszego ducha, manifestacja naszego życia Jezusa przez nas jest zdecydowanie tego warta. Nie zdajemy sobie sprawy z tego, ilu ludzi uratujemy, jeżeli pozwolimy, żeby te nasze stare sposoby i systemy myślenia, to wszystko, co czasami, te nasze nawyki i przyzwyczajenia, to wszystko, co mówimy, ja się nie zmienię. Jak Bóg tego dotknie, ilu ludzi jesteśmy w stanie uratować? Jestem świadomy, że mogą tego przekazu słuchać też osoby, nie wiem, czy tutaj są, które nigdy jeszcze nie złożyły swojego życia w ręce Jezusa. Jeżeli jest tutaj jakakolwiek taka osoba, jeżeli będzie miała możliwość odsłuchania tego jakakolwiek osoba, bardzo cię zachęcam. Uczyń to swoimi słowami, tak jak będziesz potrafił. Nie chcę cię teraz w tym wszystkim prowadzić, ale zachęcam ciebie, bo Bóg naprawdę podjął już dobrą decyzję dotyczącą twojego życia. Musisz nauczyć się przyjmować to życie. Na początku powiedz mu, chcę do ciebie należeć. Ale wiem, że więcej jest tutaj osób, które już oddały się w jego ręce. Więc pozwól, aby on cię przemieniał. Aby on cię przemieniał. Aby on wybierał momenty, sytuacje, okoliczności. Aby on wybierał narzędzia. Czasami to będzie człowiek, ktoś bliski tobie. Pamiętaj, nie chodzi o to, co ktoś ci zrobił. Chodzi o to, w jaki sposób ty odpowiadasz na to coś. Jaka jest twoja reakcja? Czy uwalnia się wtedy z ciebie życie Jezusa? Czy ten ktoś, pomimo tego, że jesteś ty raniony, może tej miłości doświadczyć? On będzie ci pokazywał, co musi w tobie umrzeć. I to nie są łatwe momenty, ale te zmiany są tego warte. Nie sądziłem, jak bardzo warto przez to przejść w moim życiu. I dziękuję Bogu, że mogłem się dzisiaj z wami tym właśnie podzielić. Wiem, że On chce nas prowadzić krok po kroku. Czasami nie chodzi o to, żebyśmy od razu zwiastowali kilkuset. W życiu, kochani, w życiu bym nie podejrzewał, byłem 20 lat wierzącym w Oazie, że ja będę usługiwał tutaj w Cieszynie, że kiedyś Bóg da mi i otworzy taką drogę. Ja chciałem pokazać wam trochę mojego serca, to, co przepracowuję i zachęcić was do tego, abyście absolutnie się temu poddali. Mieszkamy w cudownym miejscu. Ja już nie mówię o tym, jak Bóg użył tego miejsca w historii swojego Kościoła. Ale wokół nas jest tyle cudownych ludzi, których tatuś kocha. Ojciec potrzebuje objawienia synów i córek, dojrzałych synów i córek, którzy nie będą stawiali na moje plany, ale na Jego plany. On wie, czego potrzebujecie. Jest gotowy zaspokoić każdą najmniejszą waszą potrzebę. Trwajmy w Nim, uczmy się Go, niech On nas prowadzi. Pochylmy nasze głowy. Jeżeli Błażej uzna, że jest to temat, w którym wy coś przepracowujecie, poproszę go o modlitwę, jeżeli nie, pozwólcie, że ja podziękuję Ojcu. Tato, tak, to, co włożyłeś w moje serce, tym się podzieliłem. Dziękuję Ci za Twoją miłość. Dziękuję Ci za życie, które nam dałeś, życie Jezusa. Dziękuję Tobie, Jezu. Niech to życie manifestuje się, emanuje z nas wszędzie, gdzie jesteśmy. Chcemy objawienia synów i córek. Chcemy, pragniemy tego, dlatego że Ty tego pragniesz. Duchu Święty, poruszaj się. Poruszaj się teraz, poruszaj się dzisiaj, poruszaj się nieustannie każdego dnia i przeprowadzaj nas przez tą wąską bramę, gdzie czasami będziemy pocierani, czasami będzie ciasno, ale to jest ta, którą wskazał nam nasz nauczyciel, nasz Zbawiciel, nasz Pan, nasz Król, ten, którego życie mamy w sobie. I pozwól, aby nasze życie mogło mieć wpływ dla Twojego Królestwa, dla Twojej chwały. Za to wszystko Ci już teraz dziękuję. Dziękujemy wspólnie. Amen.